Chcę się z wami dzisiaj podzielić wersetem biblijnym, który przeżywam od chyba 10 dni. Nie miałem okazji się tym wersetem podzielić z wami tutaj, stojąc przed zborem na niedzielnym kazaniu i chcę to uczynić dzisiaj. Ten werset drąży moje serce, ten werset sprawia, że o nim rozmyślam przy różnych okazjach, zastanawiam się nad nim i nie mogę go zostawić tylko dla siebie. Chcę go też przynieść dla was. Kilkoma ważnymi chyba myślami z tego wersetu się podzielić z wami. W pewnym sensie wam też zostawić to do przemyślenia. Nie wiem, czy was będzie drążył tak, jak drąży moje życie, ale ja wierzę, że to jest takie drążenie ku dobremu, ku pewnej przemianie, ku pewnemu... To po prostu ten werset stał się dla mnie wyzwaniem. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 16. Na pewno znamy go bardzo dobrze, ale chcę go jeszcze raz tutaj z wami przeczytać. Pan Jezus powiedział do uczniów, kiedy skończył ostatnią wieczerzę, kiedy skończył z nimi wieczerzę paschalną, wyszli z wieczernika, udaliwali się do ogrodu Getsemane. Kiedy idąc, rozmawiał z nimi, nauczał ich różnych rzeczy, wykorzystywał ten czas, bym powiedział, do końca. Nie był zadumany nad własnym cierpieniem, nie był pogrążony we własnym bólu, ale jeszcze do końca chciał uczniom przekazać ważne prawdy. To jest bardzo ważna rzecz w życiu. My nie zawsze potrafimy, nie zawsze umiemy to zrobić, bo jeśli nam jest źle, to automatycznie nasze myśli skupiają się na naszym bólu, na naszym cierpieniu, na naszych przeżyciach, na naszych doznaniach. Pan Jezus miał tą siłę w sobie, tą zdolność w sobie, żeby potrafić to odłożyć na bok i jeżeli miał ludzi przed sobą, to się skupić na nich i im coś jeszcze dać. To jest wielka umiejętność, wielka sztuka, żeby swój ból przekuć w błogosławieństwo dla innych, a nie pogrążyć się w tym własnych myślach, właśnie zadumie nad samym sobą, bo to nas pogrąża i stajemy się w tym momencie troszeczkę bezużyteczni czy nieużyteczni dla Bożej sprawy. I Pan Jezus, kiedy opuścił wieczernik, już wiedział, że jest zdradzony, to są ostatnie godziny Jego życia, udaje się do ogrodu Getsemane, wie, że tam będzie aresztowany. Po drodze wypowiada takie słowa do swoich uczniów, do jedenastu, bo Judasza już nie ma z nimi, odszedł. Do jedenastu wypowiada takie słowa, to jest werset 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Prawda, że znany werset, cóż można jeszcze powiedzieć na temat tego wersetu, tyle razy żeśmy go słyszeli, czytali, zastanawiali się nad nim. Ale jednak on dla mnie w ostatnim czasie brzmi nieco inaczej, albo nie tyle nieco inaczej, co z większą mocą, z większą siłą i tym chcę się z wami podzielić. Dokładnie to słowo nie wy mnie wybraliście w oryginale brzmi nie wy mnie wybraliście sobie, ale ja was wybrałem sobie, dla siebie was wybrałem, ja was wybrałem dla siebie. I tutaj zauważam w tym wersecie dwie takie ważne rzeczy, dwie ważne elementy tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Pierwszy, nie wy mnie wybraliście, a więc ten wybór pochodzi od Boga, ale ja was wybrałem sobie. Ja was wybrałem. Czyli pierwszy aspekt jest taki, że to Pan Jezus mówi do swoich uczniów i wierzę, że też przez to mówi do nas. Jest to takie przeniesienie, zastosowanie. Ten werset wierzę, że ma także ogromne zastosowanie w naszym życiu. Odnosi się do nas. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem dla siebie. I ja myślę, że my mamy tego świadomość. Tutaj, kiedy jesteśmy na tej sali, myślę, że mamy tego świadomość. Kiedy wznosiliście pojedyncze modlitwy, kiedy wznosiliście swoje modlitwy, też to było słychać w waszych modlitwach. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mnie oczyściłeś. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci, że należę do Ciebie. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś moim Ojcem. To się wszystko mieści w tym kontekście, czy w tym znaczeniu, że On nas wybrał. I ten wybór, jak mówię, nie pochodzi od Boga. Myśmy nawet nie mieli zbyt wielkiego udziału w tym wyborze. To jest suwerenny wybór Boga. Oczywiście my musieliśmy na ten wybór odpowiedzieć. Prawdą jest. To nie jest przymus, ale jest to wybór, na który my reagujemy, odpowiadamy. Odpowiadamy na łaskę, odpowiadamy na działanie Ducha Świętego. Odpowiadamy na to, co Bóg czyni w naszym życiu. Ktoś nam niesie Ewangelię, czujemy działanie Ducha Świętego, który nas przekonuje o grzechu. Ale tak naprawdę to jest wszystko od tamtej strony. To przychodzi od strony Boga. To jest coś, co Bóg czyni w naszym życiu i zgodnie z tym słowem, że jeżeli nie możemy przyjść do Ojca, jeżeli nie zostaniemy do Niego pociągnięci. Nikt nie może przyjść, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. Więc jest tutaj absolutnie ten wybór, o którym tutaj Pan Jezus mówi, że ja was wybrałem sobie, jest absolutnie od strony Boga i my jedynie możemy pozytywnie na to odpowiedzieć. I tak żeśmy się nawrócili. Nawracaliśmy się w ten sposób, że myśmy pozytywnie tylko odpowiedzieli na Boże wezwanie do naszego życia. To wezwanie jest tak silne, że człowiek wewnętrznie wie, że musi coś zrobić. Niektórzy wstali i szybko wyszli do przodu. Niektórzy nie mieli odwagi, więc gdzieś w własnym domu modlili się i nawrócili się w własnym domu. Ja nawróciłem się w ławce w kaplicy po nabożeństwie. Już było po nabożeństwie, pomodlił się ze mną ktoś i moje grzechy zostały przebaczone. I wstałem, uśmiechnąłem się i poczułem, że mogę fruwać. Taki byłem lekki. Bóg przebaczył moje grzechy i to jest coś, co przychodzi z jego inicjatywy. Jak powiedziałem, myślę, że Kościół ma absolutnie tego świadomość. A jeżeli ktoś tego nie ma tej świadomości, no to teraz o tym mówię, żebyśmy mieli tą świadomość. Jest to Boży wybór, który On uczynił w naszym życiu. Myśmy jedynie na to zareagowali pozytywnie, powiedzieli Bogu tak. On dużo więcej nie wymaga, żebyśmy tylko powiedzieli tak na to, co On czyni w naszym życiu. I to jest jeden aspekt tego wersetu. I ja wiem, że ja widzę, jak my się radujemy tym Bożym wyborem, tym zbawieniem, które dokonało się w naszym życiu, tym przebaczeniem grzechu, które dokonało się w naszym życiu i przebaczeniem, które dokonuje się ciągle w naszym życiu, bo przecież mamy tą świadomość, że się potykamy, że upadamy i jest to cudowne Boże wybranie. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Pan Jezus powiedział o dwóch rzeczach do uczniów. Nie tylko powiedział, że ja was wybrałem. To jest piękne. To jest wybranie, to jest odkupienie, to jest kupił nas sobie. Bo to wybranie też zwiąże się z pewną ceną, która została zapłacona. To nie jest takie, wiecie, wybranie bez kosztów. Bo wiemy, że zanim to wybranie nastąpiło, aby się mogło w pełni urzeczywistnić, w pełni zrealizować, to Pan Jezus też zapłacił za nas cenę. Kupiłem was sobie, wybrałem was sobie i zapłaciłem za was, kupiłem was sobie. Przelałem swoją krew, oddałem moje życie. To jest cena, którą za was zapłaciłem. I to jest wszystko w kategoriach wybrania. Ale ten werset mówi nam także o drugim aspekcie. Ja was wybrałem i co zrobiłem? I przeznaczyłem. I chciałem, żebyśmy się na tym zastanowili. Jak powiedziałem, wybranie to jest jeden aspekt tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Niepodważalny, fundamentalny, ważny. Mówimy o tym, dziękujemy Panu Bogu za to. Cieszymy się tym, śpiewamy Mu, jesteśmy Mu wdzięczni, okazujemy wdzięczność za Jego wybór, że On się nad nami pochylił. Ale dalej jest powiedziane i przeznaczyłem was. I tu jest mowa o tym, że ten wybór ma swój cel. Nie możemy zamknąć naszego chrześcijańskiego życia tylko do tego jednego aspektu, że zostaliśmy wybrani w Jezusie Chrystusie. To jest piękne, to jest ważne, ja tego absolutnie mówię o tym, ogłaszam to jako coś bardzo istotnego. Ale tutaj jest, Pan Jezus mówi, że jest drugi aspekt. Ten medal ma dwie strony. My musimy dojrzeć w naszym życiu, czy dojść w naszym życiu, zobaczyć to w naszym życiu, zrozumieć, przeżyć to w naszym życiu, że wybranie ma swój cel. Jednym słowem, nie zostaliśmy kupieni bezcelowo. Nie wiem, może wam się to w życiu nie zdarzyło, ale myślę, że mi się to mogło w życiu zdarzyć. Na pewno mi się zdarzyło, że kupiłem coś i później okazało się, że nie mam żadnego zastosowania dla tej rzeczy. Gdzieś to stawiamy w jednym miejscu w mieszkaniu, za chwilę przychodzi żona, przestawia do innego miejsca, w końcu to ląduje w kącie, a w końcu gdzieś zostaje złożone i ląduje w szufladzie i nawet nie wiemy, że to mamy. Tak, wiecie, taki bezsensowny zakup, taki bezcelowy zakup. No, w przypływie chwili coś nam się spodobało, więc kupiliśmy, no ale niestety nie ma to zastosowania. Ale jeżeli kupujemy coś i to ma, wiecie, swoje zastosowanie, przeznaczenie, wiemy, dlaczego to kupujemy, wiemy, po co to kupujemy, wiemy, co z tym chcemy zrobić, to jest nam do czegoś potrzebne, to my nie mamy takich dylematów, że gdzie to upchnąć, w jakiej szufladzie to schować albo do jakiej piwnicy to wynieść. Po prostu i Pan Jezus mówi o tym, że ja zapłaciłem za was cenę, kupiłem was, wybrałem was i jednocześnie to kupno ma swój cel. To jest przeznaczenie pewne. Jest jakieś, no, coś, co do czego zostaliście wyznaczeni. Ja was stawiam w jakieś miejscu wyznaczenia. I dalej jest powiedziane, i przeznaczyłem was. Jest dalej powiedziane, i dalej Pan Jezus mówi o dwóch rzeczach, abyście szli i owoc wydawali. Owoc, a więc to przeznaczenie wiąże się z czym? Z owocem. I dalej Pan Jezus mówi, by to, o cokolwiek byście prosili w Ojca w imieniu moim, dał wam. I ja rozumiem, że to jest podwójne przeznaczenie. Podwójne przeznaczenie dotyczy dwóch rzeczy, że Pan Jezus nas wybrał, jak powiedziałem, kupił nas i przeznacza nas, stawia nas w miejscu i mówi o dwóch rzeczach. Żebyśmy przynieśli owoc i żeby nasze modlitwy były skuteczne, były wysłuchane, żeby Bóg posyłał odpowiedź na nasze modlitwy. Do tego jesteśmy przeznaczeni. Jako dzieci Boże, jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg jest naszym Ojcem. Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Jest pośrednikiem. W Jego imieniu służymy, w Jego imieniu się modlimy. Bóg nas przeznaczył do tego, aby nasze życie przyniosło owoc i Bóg nas przeznaczył, aby nasze modlitwy były wysłuchiwane przez Ojca, by On mógł na nie odpowiadać. I po tym możemy poznać, na ile w naszym życiu realizuje się Boże przeznaczenie. Po tym możemy poznać. To musimy zbadać w naszym życiu. Czy my chcemy, czy nasze życie jest, owocuje, do tego jeszcze za chwilę wrócę, i czy nasze modlitwy są wysłuchiwane przed Bogiem. Myślę, że gdybyśmy mieli teraz się zastanowić nad naszymi modlitwami, to chyba jest tak pół na pół. Nie wiem, jak jest w waszym życiu. Nie wiem, jak to w waszym życiu jest. Na pewno mamy takie modlitwy, które zanosiliśmy do Boga i dzisiaj już nie zanosimy do Boga, bo są co te modlitwy? Wysłuchane. Ja mam wiele modlitw takich w moim życiu, które przez lata zanosiłem do Boga. Może nie wszystkie przez lata, niektóre krócej, niektóre dłużej. I Bóg na te modlitwy odpowiedział i jestem Bogu wdzięczny. Ale są takie modlitwy, które ciągle do Boga zanoszę i co? Nie znajdujemy, czy jeszcze nie ma na nie odpowiedzi. Ale w tym wersecie czytam, że Bóg chce odpowiedzieć na nasze modlitwy. On chce dać rozwiązanie na nasze modlitwy. Oczywiście może się to wiązać na przykład z tym, że zmienię sposób, w jaki się modlę, albo zacznę się modlić zupełnie o coś innego niż do tej pory się modlę, albo po prostu wytrwam dalej w modlitwie, bo to też może się tak zdarzyć, że nie wytrwamy w modlitwie i te modlitwy po prostu nie znajdują swojej odpowiedzi. A więc tutaj znajdujemy w ustach Pana Jezusa ten cel Bożego przeznaczenia, a więc mamy wybór i przeznaczenie. I teraz zastanawiam się i też patrzę na moje życie, na ile mam świadomość tego drugiego aspektu. Bo jak mówię, świadomość tego pierwszego aspektu wybrania mamy dosyć mocną. Ale na ile mamy tą świadomość tego drugiego aspektu w naszym chrześcijańskim życiu, że wybór Boży jest celowym wyborem. Że z tym wyborem wiąże się to, że Bóg gdzieś nas umieścił na przykład w swoim ciele. Wiemy o tym, nie? Umieścił nas w swoim ciele i nie po to, żebyśmy byli tam jakimś zbędnym elementem, ale żebyśmy byli tam właściwym elementem w ciele. Ten wybór jest absolutnie celowy. Nikogo z nas Bóg nie zbawił i nie zostawił w jakimś miejscu, wiecie, nie wepchnął gdzieś do rogu, nie wepchnął do szuflady, nie wyniósł na stryg albo nie zepchnął do piwnicy. Kiedy Bóg nas powołał, zbawił, to postawił nas w jakimś bardzo konkretnym miejscu, zgodnym z naszym obdarowaniem, ze wszystkim, kim jesteśmy. W tym miejscu nas postawił i mówi, tam masz funkcjonować, to jest twoje powołanie, to jest twoje miejsce. Jak mówię, stawiam sobie i stawiam nam wszystkim to pytanie, to wyzwanie, na ile mamy tego świadomość i czy mam w moim życiu świadomość realizacji, że realizuje się to Boże przeznaczenie dla mnie, że ono się wykonuje, że ono się realizuje, że nie tylko raduje się Bożym wybraniem, ono jest piękne i cudowne, ale coś jest coś więcej, poszedłem o krok dalej. Moje ciało ma dwie nogi, nie tylko nogę powołania, i wybranie, ale ma też nogę tą przeznaczenia. I na tych dwóch nogach mogę dopiero do przodu się poruszać, dopiero mogę biec, dopiero mogę sprawnie chodzić. Że mam świadomość, że zostałem wybrany w Jezusie Chrystusie, ale mam też świadomość, że do czegoś jestem przeznaczony, że nie jestem bezużyteczny, że nie jestem po prostu gdzieś wepchnięty nie wiadomo gdzie. I taki zbyteczny w Bożym Królestwie, żebym sobie gdzieś tam tylko, nie wiem, zalegał w miejscu odosobnionym. To Boże przeznaczenie jest bardzo celowe, bardzo chwalebne dla każdego z nas. Oczywiście różne dla każdego z nas. Ale to miejsce, Boże miejsce w Bożym ciele jest dla każdego człowieka. I nie ma takiej możliwości, abyśmy mogli spełnić Bożą wolę, nie funkcjonując w tym miejscu, które Bóg nas po prostu postawił. Inaczej mógłbym zadać to pytanie w taki inny sposób. Po co żyję jako zbawiony człowiek? Ktoś może powiedzieć tak, żyjesz po to, żeby być mężem. No ale przecież gdybym był nienawrócony, to czy jakbym się ożenił, to nie byłby mężem? Wiecie, to nie jest takie proste przełożenie. Żyję po to, żeby wychować dzieci. No oczywiście, ale gdybyś był człowiekiem nienawróconym, to nie wychowywałbyś dzieci? Też byś wychował. A gdybyś był nienawrócony, to nie chodziłbyś do pracy? Nawrócony pracuje, nienawrócony pracuje. Nawrócony i nienawrócony jest ojcem czy matką. Zbawiony i niezbawiony ma dzieci, wychowuje dzieci. Tylko że jeden robi to w jeden sposób, a drugi to robi w inny sposób. My musimy zobaczyć nasze przeznaczenie w kontekście tego, co Bóg mówi o nas. Zobaczyć, do jakiego życia zostaliśmy przeznaczeni. Do jakich rzeczy Bóg nas powołał. Co stawia przed nami. Chyba że zadowolimy się tylko tym faktem, że staliśmy wybrani. To piękne, będziemy Panu Bogu zawsze dziękować, będziemy się cieszyć z naszego dobrego życia, będziemy się cieszyć, że zarabiamy, mamy pieniądze, możemy jechać na wakacje, możemy miło spędzić czas. Możemy się z tego cieszyć. Tak, mam wspaniałe życie, cudowne życie. A czy to wszystko? Czy to wszystko? Czy to tylko tyle Bóg przeznaczył dla mnie, że zbawił mnie, żebym miał cudowne życie? Chciałbym zilustrować to przykładem pewnej wspaniałej kobiety ze Starego Testamentu. Pięknej dziewczyny. Chciałbym to pokazać, o czym mówię, ilustrując to księgą Estery. Chciałbym, żebyśmy przez chwileczkę spojrzeli, jaka ta dziewczyna miała niezwykłe szczęście w życiu. Mówiąc szczęście, wiecie, to mówię to w kontekście chrześcijańskim, to nie jest takie szczęście, jak ludzie to rozumieją, ale powiedzmy, jak jej się niezwykle w życiu, jak doświadczyła Bożego błogosławieństwa. Chciałbym, żebyśmy przez chwileczkę, nie będziemy całej księgi czytać, bo nie mamy na to czasu, ale chciałbym wam coś powiedzieć o Esterze, o tej wspaniałej, Bożej kobiecie, kiedy to dotarło do mnie, kiedy tak naprawdę bliżej zrozumiałem, co się stało w życiu Estery, to stała się dla mnie bohaterką wiary. Chociaż nie jest wymieniona w liście do Efezjan jako bohater wiary, ale stała się w moich oczach bohaterem wiary, Estera. Może wam opowiem w skrócie tą historię. Mianowicie zaczęło się od tego, że naród żydowski, naród izraelski został uprowadzony do niewoli. Najpierw to była niewola babilońska, później Persowie zdobili Babilonię, więc teraz już mamy okres panowania Persów. Izrael żyje w niewoli, już się zadomowił, musiał, nie miał innego wyjścia. Część Izraelitów wróciła, część nie, bo to już jest ten okres. Mieszkają po całym Imperium Paryskim, które rozciąga się praktycznie na całą Azję, potężne imperium. Król Achaszwerosz rządzi w tym imperium. Pewnego dnia jego żona zbuntowała się przeciwko niemu, żeby nie opowiadać szczegółowo tej historii. I w związku z tym została usunięta z urzędu królowej. I wtedy ogłoszono, mogę tak chyba powiedzieć, konkurs na żonę dla króla Achaszwerosza. Dokładnie to tak było. Ogłoszono konkurs na żonę i z całego imperium zebrano najpiękniejsze kobiety, młode dziewczyny, czyste dziewczyny, jakie tylko są, i przyprowadzono je na dwór i tam była cała procedura wyboru na żonę. I okazało się, jest to drugi rozdział, werset 17, że ten konkurs wygrała Estera. Żydowska dziewczyna nie przyznała się do swojego pochodzenia, kim jest. Król nawet nie wiedział, że ona jest Żydówką. Wystarczyła mu jej niezwykła uroda. Czytamy w wersecie 17. Król pokochał Esterę. To więcej niż mu się tylko podobała. To więcej. Nie tylko mu się podobała, nie tylko była piękna, ale ją pokochał. bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice, to też włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową Zama zamiast Waszti. Czy można wymarzyć sobie bardziej i lepiej swoje życie? Niewolnica, bo tak naprawdę Izrael był w niewoli. Oczywiście miał tam swoje przywileje i prawa, ale żyli w niewoli. Pod panowaniem Persów. I ta dziewczyna, dla której nie wiem jaka była przyszłość, nie wiem jaka przyszłość była dla niej, nagle okazuje się, że zostaje żoną najpotężniejszego władcy tamtych czasów. Czym zajmuje się królowa? Tak próbowałem się zastanowić. Bo czym zajmuje się król, to mniej więcej byłem w stanie powiedzieć, chociaż parę rzeczy byłem w stanie powiedzieć o królu, czym się zajmuje. No król, jak król ma ogromną odpowiedzialność. Nam się wydaje, że my byśmy chcieli być jak cesarz. Cesarz to ma fajne życie. Nawet chyba jest taka piosenka, czy takie powiedzenie. Co? Tam inaczej to brzmi, ale ja jakoś tak się pilnuję za kazalnicą, nie wszystko mówię, wiecie, tak, w oryginale jak brzmi. Cesarz nie ma fajnego życia. Bo to, że nie musi się martwić o pieniądze i o ochronę, to nie znaczy, że ma fajne życie. Bo największym ciężarem to jest podejmowanie decyzji. Nie kopanie rowów. Tylko podejmowanie decyzji. I każdy człowiek, który ma wyższe stanowisko, musi podejmować większe decyzje o większym zasięgu. Ja nie zazdroszczę żadnemu prezydentowi, premierowi, ministrowi. Nie zazdroszczę im. Może dlatego, że sam muszę podejmować decyzje w życiu i drobne decyzje wiem, ile kosztują. A większe decyzje kosztują więcej, chyba że ktoś ma, przepraszam, wszystko w nosie. No to wtedy to jest... Ale nie można mieć, bo się wszystko szybko z tego urzędu spadnie. A więc król wcale nie miał takiego fajnego życia. Król, który zarządzał tak potężnym imperium, który decydował o życiu wielu ludzi, którego decyzje były brzemienne w skutkach. A więc król to, wiadomo, król miał władzę, ale czym się zajmowała Estera? Jakie było jej zadanie? Ja myślę, że podstawowym zadaniem Estery było ładnie wyglądać. Zresztą to widzimy w przypadku Waszti. Ona za to straciła swoje królewskie miejsce, bo się postawiła królowi, a on się chciał nią co? Pochwalić przed swoimi urzędnikami, powiedział, przyprowadźcie, niech wszyscy zobaczą, jaką mam żonę. Ona powiedziała, nie przyjdę. No i to był koniec jej panowania. To nie tak jak dzisiaj, nie? Dzisiaj to inaczej to wszystko przebiega. Trwałaby dyskusja to późno w nocy, no i zwyciężyłby ten, kto ma 50 plus 1 no, w rodzinie głosów. Tam było proste. Nie przyszła, nie pokazała się. Więc zadaniem Estery było olśniewać wszystkich swoją urodą. To było jej podstawowe zadanie. Król wiele więcej od niej nie wymagał. Ona miała tak wyglądać, że wszyscy po prostu miały im się nogi uginać, jak ona się pojawi. To było jej zadanie. Więc to jest, czy jest coś piękniejszego dla młodej dziewczyny, co mogła tak wybierać? Strój mogła mieć, jaki chciała. Paryż, najdroższe butiki. Mogła mieć, co chciała. Byle tylko ładnie wyglądała. Biżuteria, diamenty największej ilości, jakie chciała, biżuteria, stroje, pielęgnacja ciała, spa bez przerwy, kosmetyki. To było jej zadanie, ona się tym zajmowała. Można powiedzieć, no każda dziewczyna może by chciała mieć takie życie. Żeby od rana tylko myśleć o to, jaka kąpiel, w jakim płynie, ile, żeby skóra się nie wysuszyła, jaki balsam, jak paznokcie zrobione, jak fryzura zrobiona, co dzisiaj na siebie ubiorę, jaką biżuterię założę, gdzie się będę przechadzać, żeby mnie było widać. To było jej zadanie. Estera miała pięknie wyglądać. Myślę sobie, że ty próbujesz na tym zastanowić, jak ona się budziła, to co ona myślała. Ale myślę sobie, Panie Boże, dziękuję Ci, że król mnie wybrał. Dziękuję Ci, że jestem wybrana. Dziękuję Ci, że mam takie wspaniałe życie. Że mam takie cudowne życie. Boże, inne moje koleżanki nie mają takiego wspaniałego życia, jak ja mam. Ja mam wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Jestem ubłogosławiona wszelkim błogosławieństwem Persji. Mam to do dyspozycji. To jest moje. I król wiele ode mnie nie wymaga, tylko jak chce, żebym przyszła, no to muszę przyjść i ładnie muszę wyglądać. Nie wiem, czy to jest funkcja dożywotnia. No, tam królowie sobie mogli zmieniać, wiecie. Bo oni mieli taki zakres władzy, że jak już po prostu lata biegły, no to może też by się coś stało i by była inna wtedy, młodsza, nie? Że mogła olśniewać. Ale przynajmniej na jakiś czas miała zapewnione funkcjonowanie. Wiecie, i nagle pewnego dnia przed Estery Mordocha i wszystko jej popsuł to, całe jej życie. Popsuł jej to, ten cały jej świat, który miała tak cudowny, tak niezwykły, tak święty, taki Bogu była wdzięczna za ten świat, który ma wokół siebie. Przyszedł Mordocha, jej członek rodziny, jej opiekun i popsuł jej ten cały świat. Bo powiedział jej coś, o czym ona nie wiedziała. I to jest szokujące, że Estera, będąc żoną króla, będąc na dworze, nie wiedziała, że na wszystkich Żydów został wydany wyrok śmierci. Ona tego nie wiedziała. Czytajcie uważnie tę księgę. To Mordocha ją o tym poinformował. Ona tymi sprawami w ogóle nie żyła, ona się tym nie zajmowała. Ona miała zupełnie coś innego, czymś innym się zajmowała. Była na dworze otoczona sługami, służącymi. Miała inne cele, priorytety. I nagle dowiadujemy się, że Mordochaj poinformował ją. Przekazał jej wiadomość. Nie mógł sam tam się stawić, przez kogoś przekazał jej wiadomość, że to Haman doprowadził do tego, że cały naród żydowski, całym Imperium Perskim ma co zrobić? Ma być unicestwiony masowy holokaust narodu żydowskiego jeszcze daleko, daleko przed współczesnością. I to nie pierwszy, bo pierwszy miał mieć miejsce w Egipcie. Drugi miał mieć miejsce tutaj, w tym czasie totalna zagłada narodu żydowskiego. I czytamy czwarty rozdział od wersetu siódmego. Czytamy takie słowa. Hatach, to jest ten, co pośredniczył, poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed bramą królewską. Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. Dał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść. Ona o tym nie wiedziała, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. To tutaj dopiero Estera się dowiaduje o tym, co się tak naprawdę dzieje. Ona żyje zupełnie w innym świecie. Zupełnie w innej rzeczywistości funkcjonuje. Dopiero ją Mordochaj o tym informuje. A gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja, odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami. Wszyscy dworzanie królewscy, ludzie i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyznę czy kobietę, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Za chwilę ją przeczytam. I nagle ten bajkowy świat Estery, w ten bajkowy świat Estery wkroczyła pewna rzecz, ktoś jej ten świat popsuł. Ktoś jej zburzył to wszystko, w czym funkcjonowała. Mordochaj przekazał jej właśnie taką informację i powiedział jej o Bożym przeznaczeniu. Ona go nie znała. Ona się dopiero teraz dowiedziała, dlaczego, w jakim celu została królową. Ona mogła przez wiele lat żyć, nie wiedząc, w jakim celu została królową. W Bożych planach, w Bożych zamysłach nie ma rzeczy przypadkowych. Nie ma rzeczy bezcelowych, nie ma rzeczy bezsensownych. Nie ma powołań i wybrań, które nie miałyby z jakiegoś głębokiego przeznaczenia. Nie była w tym mądrość. Zostając królową, kompletnie nie miała świadomości, jaki wybór przyjdzie jej dokonać za jakiś okres czasu, może za kilka lat. Poznała swoje przeznaczenie. Mordochaj jako typ Ducha Świętego powiedział oblubienicy królowej, kościołowi, mówiąc obrazowo, powiedział, jakie jest twoje przeznaczenie. Godność królewską otrzymałaś na taki czas, jak teraz. Dlatego dostałaś godność królewską. I Estera mogła powiedzieć, a co mnie to wszystko obchodzi? Ja mam swoje życie, swój świat, swoje sprawy na głowie, za chwilę kąpiel będę miała. Mnie to nie obchodzi. Co mnie to obchodzi? Wy się martwcie o siebie. A ta dziewczyna, podejrzewam, że ciągle młoda, więc mówię o niej dziewczyna, nie mogła zasnąć. Musiała sobie odpowiedzieć na parę pytań w swoim życiu. Musiała sobie odpowiedzieć, jak się zachowa. Czy będzie chronić własną skórę, własne życie? Czy będzie myśleć o tym, co ma i że szkoda by jej było to ewentualnie stracić? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie i poście za mną przez trzy doby nocą i dniem, nie jedząc i nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. I ta młoda dziewczyna, mając bajkowy świat i bajkowe życie, podjęła decyzję, że jest córką narodu izraelskiego. Że to są jej bracia i jej siostry. I to jest niegodne, aby ona przeżyła, a oni zginęli. Jeżeli oni mają zginąć, to ja zginę razem z nimi. I zrozumiała, w końcu zrozumiała, że jej przeznaczeniem jest uratować naród żydowski, bo jako jedyna ma dostęp do króla. Mimo tego, że jest to skomplikowane, ale jedyna. Że ona to może uczynić. Tylko ona i nikt inny. I człowiek w swoim życiu musi odkryć przeznaczenie dla siebie. Musi odkryć, po co żyje. I wierzę, że Duch Święty nas czasami niepokoi. Bo wiecie, bo my jesteśmy świadomi swojego wybrania w Chrystusie. I za to wybranie dziękujemy. A na ile jesteśmy świadomi, do czego Bóg nas wybrał? Na ile świadomi, jakie jest nasze powołanie? Po co żyjemy? Co Bóg postawił przed nami? Estera zapłaciła, czy była gotowa zapłacić najwyższą cenę? Najwyższą cenę. To była jednorazowa historia i ta dziewczyna przeszła jako bohaterka wiary do historii. Dlatego, że postanowiła ratować nie własną skórę. Nie siebie. Była gotowa, aby ten jej bajkowy świat przestał istnieć. Była gotowa, aby jej ten świat, który był tak niezwykły, nadający się na film hollywoodzki, żeby to w jednym dniu stracić. Była gotowa poświęcić swoje życie. Jeżeli mam zginąć, zginę. Ale Bożym wolą było, aby naród żydowski został ocalony. I ona była jedną z tych, która znaczący czy w główny sposób przyczyniła się do ocalenia narodu żydowskiego. Do ocalenia narodu. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, powiedział Pan Jezus. I gdyby na tym skończył, tak jakby to było proste i łatwe. Wiecie dlaczego? Bo to jest wybór od Jego strony, my mówimy tylko tak lub nie. Gdybyśmy tylko dziękowali Panu Bogu, dziękuję Ci, że mnie wybrałeś. Nie zasłużyłem na to. Tak, nie zasłużyłem. Wybrałeś mnie, jakie to piękne i cudowne. Mam takie wspaniałe życie, mam wspaniałą rodzinę. Mam żonę, mam wspaniałą córkę. Panie Boże, jeszcze jest nawrócona, jest w kościele. No cóż więcej może mi... Ja Ci dziękuję za to życie. Stać mi, żeby na wakacje sobie pojechać, chociaż na parę dni. Jakie mam cudowne życie. Jak potrzebuję sobie coś kupić, to mogę. Dziękuję Ci, Panie Boże, mam cudowne życie. I mogę w tym obszarze zamknąć swój sposób myślenia. I zapomnieć o tym, że jest coś więcej. Że to moje wybranie w Chrystusie ma także swoje przeznaczenie. I że tam muszę zrozumieć, jaki jest cel mojego życia na tej ziemi. Po co żyję? Gdzie Bóg umieścił mnie w swoim ciele? Jakie wyznaczył dla mnie zadanie? Jak mam żyć, by przynieść owoc? Jak mam się modlić, by moje modlitwy były wysłuchane? Bo taka jest Boża wola dla mojego życia. By moje modlitwy były wysłuchiwane, aby przynosiły błogosławieństwo. I bracia i siostry, i to się już nie stanie bez mojego udziału. Tak jak wybór jest niezależny, jest suwerenny, płynie od Boga, to aby się Boże przeznaczenie w moim życiu zrealizowało, to ja mam w tym, muszę mieć w tym swój udział, jak Estera. Ona musiała o czymś zdecydować. Żebym ja mógł realizować Boże wyznaczenie dla mnie, to muszę z Bogiem współpracować. I nieczęsto muszę zapłacić za to wielką cenę. Nieczęsto muszę zapłacić. Tak jak i często i w różnych sytuacjach, tak jak Estera musiała zapłacić za to cenę. Być gotowa zapłacić. Bóg czasami chce wejść w nas poukładany świat. Cudowny świat, za który Bogu dziękujemy. I zwrócić nam uwagę, że jest coś więcej. Że jest to, że Bóg ma dla nas pewną rzecz do zrobienia, pewne zadanie, pewne przeznaczenie. I chce, abyśmy w tym mogli funkcjonować. I nie chcę przesiągać tego kazania i na koniec opowiem wam jedną historię, chociaż mam tu jeszcze dużo wersetów, ale nie wiedziałem, że tak długo będę. A jeden werset wam przeczytam. To jest 1 Piotra 1,9 na potwierdzenie tych słów. I później opowiem krótką historię i zakończę, żebyśmy mieli czas, żeby się pomodlić o samych siebie, żebyśmy mogli porozmawiać o naszym życiu z Bogiem. 1 Piotra 1,9 nie, 2,9 to jest 2,9. Apostoł Piotr mówi w ten sposób, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Jest to cytat z drugiej księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg ten podobne słowo bardzo skierował do narodu izraelskiego pod górą Synaj. Teraz te słowa apostoł Piotr kieruje, ja wierzę, że to są uniwersalne słowa, skierowane do wszystkich, którzy są w Jezusie Chrystusie. Do tych z narodów i do tych z Żydów, którzy są w Jezusie Chrystusie, Bóg kieruje te słowa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. I dalej jest powiedziane, po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Z jednej strony mamy wybranie, królewskie powołanie, kapłańskie powołanie. Mógł powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że jestem królewskim kapłaństwem. Dziękuję Ci, że dołączyłeś mnie i stałem się narodem. Kiedyś byłem nie ludem, teraz stałem się ludem w Jezusie Chrystusie. Dołączyłem do ludów, jestem ludem w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie. Ale apostoł Piotr mówi, abyście. Teraz nam pokazuje cel. I ten celem jest rozgłaszali cnoty, czyli rozgłaszali inaczej to wszystko, kim Bóg jest. Ja się tak zastanawiałem dzisiaj przed kazaniem, czy w moim kazaniu będzie brzmiało to, jaki Bóg jest. Nie to, co powiem. Nie to, jakie zdania wypowiem, czy będą bardziej składne, czy nie będą, czy będą mniej składne. Czy w tym, co będę mówił, będzie rozgłaszanie tego, jaki Bóg jest. O nic innego mi nie chodzi. Chodzi mi, żeby wam pokazać, jaki Bóg jest. Żebyście wy to widzieli. Żebym ja to widział. W głoszeniu, żeby było wiadomo, jaki Bóg jest. Żeby to zabrzmiało, jaki jest Bóg. Żebym mógł cnoty, czyli atrybuty, to powiedzieć, jaki Bóg jest, żebym mógł to rozgłosić w zgromadzeniu i żebym mógł to rozgłosić poprzez moje życie, pośród tych ludzi, których jestem, żebym mógł rozgłosić, jaki Bóg jest. Nie, czy Bóg jest za PO, czy jest za PiS-em. Nie to, czy, że ten jest taki, a ten jest siaki. Żebym mógł rozgłosić, jaki Bóg jest. To jest nasze przeznaczenie. A my często dołączamy się, by krakać, jak wszyscy krakają. I zapominamy o tym, jakie jest nasze powołanie, jakie jest nasze przeznaczenie. Żebyśmy rozgłosili, jaki jest Bóg. Żebyśmy ogłosili Jego świętość, Jego wielkość, Jego dobroć, Jego miłość, Jego wspaniałość, Jego niezwykłość, Jego ojcostwo w naszym życiu, Jego zbawienie, Jego powołanie. Abyśmy rozgłosili to, kim Bóg jest. To jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. To jest to Boże przeznaczenie, Boże powołanie. I na koniec prawdziwa historia, chociaż trochę dziwna. A za chwilę też sam do tej pory myślę o niej i nie mogę się, zmagam się z nią. To jest prawdziwa historia. Dziewczyna młoda z Polski starała się o pracę w Dubaju. To jest stolica Arabii Saudyjskiej, najbogatsze miasto świata. Przepych i bogactwo wylewa się wszędzie. I ta dziewczyna przygotowała się do tego, aby złożyła swoje CV, list motywacyjny i przygotowywała się do rozmowy takiej kwalifikacyjnej. I oczywiście przeczytała wszystko na ten temat. Wiadomo, taka okazja, no prawie jak zostać Esterą. Prawie jak zostać królową, no może nie aż tak, ale super prestiżowa praca w takim miejscu. Przygotowała się maksymalnie, jak się mogła, strój oczywiście wtedy już nie ma, że ja to lubię, czy tamto lubię. Wiadomo, jak trzeba, to wszystko jest opisane, jak trzeba pójść na taką rozmowę. I osoba, która prowadziła z nią rozmowę, zadała jej tylko jedno pytanie. To pytanie, po której myślę, że każdy z nas by był zszokowany. Jakie było pytanie osoby, która prowadziła rekrutację? To pytanie było, czy uratowała pani komuś życie? To było jedno, jedyne pytanie, jakie zostało zadane. Nie, te dokumenty leżały sobie. Czy uratowała pani komuś życie? I na tym zakończyła się rozmowa kwalifikacyjna. Pomyślałem, to idealna praca dla chrześcijanina. To idealne pytanie dla chrześcijanina. Pod warunkiem, że mógłby na nie odpowiedzieć tak. Pod warunkiem, że mógłby na nie tak odpowiedzieć. I później pomyślałem, jak będzie w niebie, kiedy stanę przed Jezusem Chrystusem. Powiem mu, Panie Jezu, to jest mój dokument chrztu, wiary. Panie Jezu, to jest moja ordynacja, powołanie na pastora. To jest moje powołanie na prezbitera. Panie Jezu, to są wszystkie moje dokumenty świadczące o tym, jakim byłem sługą. To są moje kwalifikacje do Królestwa Bożego. I może wtedy Panie Jezu zadać mi takie pytanie. Czy uratowałeś komuś życie? Chcę was, abyśmy się pomodlili. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Chcę was zaprosić do tego, żebyśmy się pomodlili o samych siebie.